Magazyn turystyczny na szlaku.
Magazyn na szlaku o nowej porze i w nowy dzień. Tomasz Kaźmierski, dobry wieczór. Dzisiaj kolejne noworoczne podsumowanie. Zapraszam. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other, and here is the father, the scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, the fuss running in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try, we live the adventure. Love in the summer, follow the sun tonight, reminiscing of the times of life, for each every other, the feeling was stronger, the shock hit 11, got lost in your Rozpoczynamy od regionu Brodnica. Trochę historii, trochę współczesności. Dyrektor muzeum Marian Marciniak.
Warto przypomnieć, warto poinformować turystów odwiedzających Brodnicę, że muzeum w Brodnicy mieści się w czterech obiektach. Do zwiedzania udostępnione są trzy. To jest zamek, brama chełmińska z przyległymi kamienicami i spichlerz na ulicy Świętego Jakuba, gdzie mieści się Centrum Edukacji Ekologicznej i bardzo interesująca wystawa przyrodniczo-archeologiczna. Warto ją odwiedzić, tym bardziej, że wystawa jest udostępniana za darmo, ponieważ powstała z pieniędzy unijnych, w związku z tym można ją zwiedzać za darmo. W bramie chełmińskiej prezentujemy wystawy czasowe, wystawy związane z historią miasta i wystawy sztuki, generalnie rzecz biorąc. Natomiast na zamku, poza świetnym punktem widokowym, to znaczy 62-metrową wieżą krzyżacką, na którą można wejść i podziwiać panoramy okolic Brodnicy w promieniu prawie 25 kilometrów, mieści się również wystawa dotycząca historii, średniowiecznej historii Brodnicy i regionu.
Dowiedziałem się już w Urzędzie Miejskim, że zmieni się coś, co turystów zainteresuje, czyli punkt informacji turystycznej, kiedy można też pobrać różne materiały także bezpłatnie.
Tak, od tego roku punkt informacji turystycznej został przeniesiony z Pałacu Anny Wazówny do siedziby muzeum w Bramie Chełmińskiej na Małym Rynku. No i zapraszamy turystów, tam będzie można uzyskać informacje o lokalnych punktach gastronomicznych, o gospodarstwach agroturystycznych, o hotelach w mieście, no i przede wszystkim informacje o tym, co będzie się działo w kulturze w Brodnicy i w okolicach.
Kiedy jeździ się po kraju, widzimy, że zmieniają się duże miasta, małe miasta, historyczne miasta. Czy, jeżeli ktoś nie był w Brodnicy 10-15 lat, zaskoczy go coś, jakaś rewitalizacja centrum? O czym możemy powiedzieć?
Znaczy, Brodnica wykorzystała bardzo dobrze te 25 lat po zmianie ustroju i rozwinęła się jako miasto. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, to prawie podwoiliśmy stan posiadania, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w mieście, to jeżeli ktoś nie był 15 lat w Brodnicy, to Brodnicy nie pozna. Poza rewitalizacją rynku, co że tak powiem, no, spotkało Brodnicę 2-3 lata temu, również rozbudowa miasta i nowe inwestycje spowodują, że część ludzi, którzy nie, no, nawet znają Brodnicę, a nie byli w niej 10-15 lat, będą mieli problemy z poruszaniem się po mieście, ponieważ nie poznają okolic. Wystarczy wspomnieć o nowym szpitalu, o nowych obwodnicach. No, miasto oddycha i żyje, widać.
Nawet tak jak już się wyjeżdża, czy w stronę Działdowa, to inwestycje, hale?
Znaczy, na szczęście pojawia się przemysł i to od wielu lat. Warto dodać, że w Brodnicy można budować nowe zakłady przemysłowe, wyłącznie te, które nie trują środowiska. Mamy od wielu lat znaczek Zielone Płuca Polski i staramy się tego pilnować, żeby jednak środowisko w mieście i w okolicach było takie, jak powinno być. Tym bardziej, że Brodnica leży w wyjątkowo pięknym terenie. Warto wspomnieć, że w powiecie mamy ponad 150 jezior i 70% powierzchni to są lasy.
Historyk, pracownik muzeum Bartosz Markuszewski.
No, chyba najważniejszym dla nas takim wydarzeniem, jeśli chodzi o historię Brodnicy, to było zakończenie powstania listopadowego, które miało miejsce tutaj pod Brodnicą, gdzie armia generała Rybińskiego została internowana na teren plus, ponieważ tutaj Brodnica, no to stanowiła, znajdowała się niedaleko Brodnicy granica między zaborami, między zaborem pruskim a zaborem rosyjskim. I to był taki ten ostatni etap, można powiedzieć, działalności wojsk polskich, powstańczych w czasie właśnie tego powstania.
Które miejsca musi turysta zobaczyć bez względu na porę roku? Nawet jeśli teraz właśnie zimą przyjedzie, co możemy zobaczyć?
No, na pewno szczególnie warte do odwiedzenia są nasze budynki, czyli tak jak pan dyrektor już powiedział, czyli zamek, brama chełmińska, spichlerz. Na pewno warto wybrać się też do kościoła farnego oraz chociażby do kościoła ojców franciszkanów. Są to takie na pewno typowe miejsca, które każdy turysta odwiedzający Brodnicę powinien zobaczyć i zapoznać się z ich historią.
No to jeszcze chciałem wrócić do nazwy. Czy możemy przy okazji słowa Brodnica powiedzieć o słowie Strasburg?
Te dwie nazwy, Brodnica i Strasburg, funkcjonowały od początku lokalizacji miasta, czyli od XIII wieku. Obie nazwy znaczą to samo. Brodnica powstała jako miasto krzyżackie. Od tego musimy zacząć. Nazwa Strasburg oznacza zamek na przejściu, a Brodnica oznacza strażnicę na brodzie. I tutaj mamy wskazówkę, dlaczego miasto powstało w tym miejscu. Po prostu miasto i zamek powstały przy jednym z niewielu brodów przez Drwęcę, która jest rzeką bardzo niebezpieczną, jeżeli chodzi o możliwość przeprawy. Rzeka Drwęca ma charakterystykę przepływu rzeki górskiej. Tu nawet był rezerwat Pstrąga przez wiele lat. To świadczy o tym, jaka niebezpieczna do przeprawy była rzeka. W w okolicach Brodnicy był jeden z niewielu brodów, które można było, przez które można było przejechać na drugą stronę, czyli na stronę mazowiecką, która, że tak powiem, ucywilizowana była dopiero w pierwszej ćwiartce XVI wieku. Nie oszukujmy się, dopiero królowa Bona zrobiła porządek na Mazowszu. W związku z tym była ta granica między terytorium państwa krzyżackiego a Mazowszem.
Jest pan archeologiem, a gdybyśmy mieli powiedzieć o tych jeszcze wcześniejszych dziejach tych ziem, co tu się działo, co to były za formacje, co to za ludność, jak oni żyli?
Teren ziemi chełmińskiej leżał na pograniczu etnosu słowiańskiego i pruskiego. W związku z tym tutaj bez przerwy były przesunięcia, migracje ludności, bez przerwy jakieś walki o zajęcie terenu. O tym świadczą grodziska, linie grodzisk, które są również grodziskami granicznymi. Wcześniej na terenach Mazowsza rozwijało się dosyć bogate osadnictwo w okresie wpływów rzymskich. Potężne pola dymarek, mamy parę kilometrów na południe od Brodnicy, produkujących żelazo i rudę, półsurowiec żelazny na potrzeby Imperium Rzymskiego. Natomiast jeszcze wcześniej w okolicach Jabłonowa kończy się osadnictwo stricte neolityczne, takie, które, że tak powiem, opierało się na uprawie roli i hodowli zwierząt. Nasze tereny w związku z lichymi glebami i porastającymi lasami były takim terenem bardziej, gdzie ludność była bardziej nastawiona na gospodarkę leśną. Zresztą parę kilometrów od Brodnicy mamy niesamowite stanowisko, słynne Mszano 14, w którym udało mi się 20 lat temu odkryć jedne z najstarszych grobów ludzkich w kategorii niżu światowego. Znaczy nie licząc jaskiń, nie licząc terenów, w których tego typu znaleziska zachowują się ze względów przyrodniczych lepiej, to mamy groby liczące, groby sprzed 10,5 tysiąca lat ludności, która tu przyszła razem z pierwszymi lasami.
A co udało się znaleźć? Co można gdzieś w muzeum zobaczyć? No i jeśli można, no to co? I o czym to świadczy?
Tak jak mówiłem, serdecznie zapraszam na wystawę do Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie można zobaczyć zmieniającą się rolę człowieka jako gatunku w środowisku przyrodniczym. Wystawa znajduje się na trzech piętrach. Na pierwszym piętrze pokazujemy rekonstrukcję osady właśnie z Mszana, łowców mezolitycznych żyjących na naszych terenach 10 tysięcy lat temu, w czasach, kiedy człowiek był elementem przyrody. Podstawą gospodarki było myślistwo, zbieractwo i rybołówstwo. W tym okresie człowiek był elementem przyrody, żył w niej, więc jej nie niszczył. Na drugim piętrze pokazujemy, jak wyglądałoby środowisko przyrodnicze, gdyby na Ziemi nie było tego jednego gatunku, czyli nas. A na trzecim pokazujemy, co zrobiliśmy z przyrodą, ponieważ większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale na większości terenów na świecie, już nie mówiąc o Europie, nie mamy środowiska przyrodniczego, tego pierwotnego. To wszystko, co nas otacza, to jest środowisko zmienione od początków neolitu.
Wkrótce pojedziemy do Żuru, by porozmawiać o książce o historii elektrowni w Żurze i Gryfie.
was it that I said? I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck?
Magazyn turystyczny na szlaku.
Miała miejsce premiera książki pana autorstwa, Elektrownie wodne w Grudku i w Żurze. To może najpierw powiemy trochę o tym, dzięki czemu dzisiaj się spotykamy, czyli o tej nowej książce.
Mariusz Chudecki, Bractwo Czarnej Wody. Sama książka ukazała się z książką pani Danuty Szumińskiej i pana Zbigniewa Czerebieja, Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Obydwie te książki zostały wydane przez Wdecki Park Krajobrazowy. Książka Elektrownie wodne w Grudku i Żurze, cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego, została wydana w serii Dziedzictwo kulturowe WPK. Natomiast książka Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego w serii Dziedzictwo przyrodnicze WPK. Obydwie książki mają wspólny wątek treściowy, chociaż treścią się oczywiście różnią, ale tym wspólnym wątkiem treściowym jest woda. I w mojej książce przedstawiłem historię wykorzystania energetycznego, a dokładnie hydroenergetycznego wód rzeki Wdy, zwanej również czarną wodą, poprzez spiętrzenie tej rzeki w Grudku i Żurze. Książka składa się z 13 rozdziałów i jest bogato ilustrowana, bo w sumie jest 126 zdjęć, w tym ponad 100 to są zdjęcia archiwalne, pokazujące etapy budowy elektrowni w Grudku i w Żurze, czyli zdjęcia z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a nawet wcześniej, bo pierwsze zdjęcia pochodzą z lat 1915-16, jeśli chodzi o budowę elektrowni w Grudku. Natomiast zdjęcia ukazujące etapy budowy elektrowni w Żurze pochodzą z lat 1928-1930. Historia powstania obydwu elektrowni jest rzeczywiście niezwykle interesująca, ponieważ jeśli chodzi o elektrownię wodną Grudek, to od niej, utworzenia, budowy tej elektrowni, oddania do użytku, rozpoczęła się tak naprawdę planowa elektryfikacja ówczesnego województwa pomorskiego. Otóż elektrownię wybudowano, rozpoczęto budowę jeszcze w latach trwania I wojny światowej, natomiast przez władze niemieckie były te prace budowlane prowadzone. Natomiast właściwą budowę i zakończenie tej inwestycji zawdzięczamy władzom polskim, a dokładniej inżynierowi Alfonsowi Hoffmanowi, a także profesorowi Gabrielowi Narutowiczowi. Profesor Narutowicz wspomagał jako przedstawiciel rządu, minister robót publicznych w tamtym czasie, wspomagał tę budowę finansowo, to znaczy zapewnił finansowanie przez środki rządowe, dzięki czemu mogła ona być kontynuowana. Natomiast inżynier Alfons Hoffmann, który był kierownikiem budowy, swoim doświadczeniem, swoją nieugiętością i z takim zestawem celowych działań jakby doprowadził do tego, że mimo niesprzyjających okoliczności, bo pamiętajmy, że wówczas toczyła się wojna polsko-rosyjska, że polskie państwo w tamtym czasie dopiero powstawało, to budowa została stosunkowo szybko zakończona, ponieważ elektrownia została oddana do użytku 24 kwietnia 1923 roku. Uroczyście w tym dniu elektrownię uruchomił ówczesny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Stanisław Wojciechowski. I od tego momentu na bazie elektrowni, początkowo na bazie elektrowni Grudek, powstała spółka, jedna z największych spółek elektryfikacyjnych, energetycznych w II Rzeczypospolitej pod nazwą Pomorska Elektrownia Krajowa Grudek. Siedzibą spółki był Toruń, natomiast zadaniem tej spółki była przede wszystkim budowa linii wysokich napięć na terenie ówczesnego województwa pomorskiego, ale także budowa elektrowni. I jako przykład podam elektrownię wodną w Żurze, która została przez tę spółkę właśnie zbudowana w latach 1928-29, a uroczyście uruchomiona 15 lutego 1930 roku przez ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Ignacego Mościckiego. Dodatkowo spółka ta wybudowała elektrownię cieplną w Gdyni, więc to są przykłady właśnie inwestycji energetycznych zrealizowanych przez tę spółkę. Najważniejszymi inwestycjami były oczywiście również oprócz tych elektrowni, były linie przesyłowe, w tym największa, najdłuższa wówczas o długości 142 km, która prowadziła początkowo z Grudka, a później z Żura do Gdyni. Linia wcześniejsza z Grudka do Torunia, z Grudka do Grudziądza, ponieważ stopniowo właśnie elektrownia, najpierw elektrownia Grudek zasilała Grudziądz i Toruń, a w momencie, kiedy Pomorska Elektrownia Krajowa Grudek, spółka akcyjna, otrzymała koncesję na zaopatrywanie powstającego wówczas polskiego portu w Gdyni, to wówczas doszło do budowy elektrowni w Żurze. Najpierw jeszcze elektrownię grudecką rozbudowano, wzmocniono jej moc o jeden turbozespół i z mocy 2,4 MW ta moc zwiększyła się praktycznie do 4 MW. Natomiast kiedy i ta rozszerzona moc tych turbin nie wystarczyła na zaopatrywanie w energię elektryczną rozwijającego się portu i miasta samego Gdyni, wówczas zadecydowano o budowie elektrowni w Żurze o mocy nominalnej 8,8 MW, moc użytkowa to jest około 8 MW. I te dwie elektrownie zaopatrywały w energię elektryczną Toruń, Grudziądz i oczywiście Gdynię, w tym porty, jak również tereny nadmorskie. Warto zaznaczyć, iż elektrownia wodna Grudek była największą elektrownią wodną w Polsce do 1929 roku, czyli do czasu oddania do użytku elektrowni wodnej Żur. Z kolei elektrownia wodna Żur była największą elektrownią wodną w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej, oddaną do użytku i eksploatowaną w tamtym czasie. W obydwu elektrowniach zastosowano szereg rozwiązań technicznych. Jeśli chodzi o elektrownię Żur, były to pierwsze turbiny Kaplana w Polsce, co szczególnie istotne, użyte tutaj na bardzo wysoki 15,5-metrowy spad. Według części danych były to również pierwsze turbiny w świecie użyte na tak wysoki spad. Jeśli chodzi o rozdzielnię elektrowni Żur, była to pierwsza w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej rozdzielnia napowietrzna, czyli pod gołym niebem, co wiązało się oczywiście z zastosowaniem odpowiednich urządzeń odpornych na warunki atmosferyczne. Na liniach energetycznych zastosowano po raz pierwszy system powtórnego załączania, czyli SPZ, oraz nowatorskie nie tylko w Polsce, ale w ówczesnej Europie naprawy linii wysokich napięć przeprowadzane pod napięciem. Tego typu naprawy w Polsce zaczęto po wojnie przeprowadzać dopiero od lat 70. No i ostatnia taka uwaga odnośnie elektrowni Grudek. Otóż zapora elektrowni w Grudku była pierwszą zaporą oddaną do użytku w okresie II Rzeczypospolitej. Jeśli teraz dodamy, że z budową i eksploatacją tych elektrowni wiążą się nazwiska naprawdę wybitnych postaci polskich dziejów gospodarczych, profesora Gabriela Narutowicza, profesora Karola Pomianowskiego, profesora Alfonsa Hoffmana czy profesora Kazimierza Kopeckiego, to mamy ukazane znaczenie nie tylko energetyczne, ale znaczenie tych elektrowni czy tych inwestycji w rozwoju polskiej energetyki, nie tylko hydroenergetyki, ale energetyki w okresie II Rzeczpospolitej.
W podsumowaniu w magazynie Na Szlaku nie może zabraknąć bydgoskiego festiwalu Podróżnicy. O tym za kilka minut.
So far,
take us so far.
Broken down cars,
broken down cars.
Like strung out old stars,
strung out old stars.
Plain talking,
plain talk.
Served us so well,
served us so well.
We traveled through hell,
traveled through hell.
Know how we fell.
W zeszłym roku bydgoski festiwal Podróżnicy wygrał Emil Witt, który zdobył najwięcej głosów członków kapituły, a Emil spływał...
Tratwą przez rzekę Madre de Dios, per.
Różne rzeczy słyszałem o różnych podróżach, ale o tratwie jeszcze nikt chyba tutaj podczas tego festiwalu nie opowiadał.
No pomysł taki, że to tratwa to za darmo, to szybko i jest jakieś takie przeżycie o tyle, że się żyje po indiańsku, bo Indianie też robią tratwę, więc po prostu naśladowaliśmy technikę wykonania tratwy od Indian spełnienia Ashaninka, powtórzyliśmy ich projekt, no i świetnie się sprawdził właśnie. Okazuje się, że ich ta licząca wiele tysięcy lat tradycja ma idealnie dopracowane rozwiązania.
No to powiedzmy, bo to jest ważne, na czym płynęliście, jak to się robi?
Tratwę się robi ze świeżego drewna balsa, tam miejscowi na to topa mówią. Ważne jest to, żeby nie związać go od spodu linami, bo zedrą kamienie i kołki, co są na dnie, tylko żeby to zbić gwoździami od góry. Te gwoździe, co są robione z krzewów też naturalnie i na zakładkę się tymi gwoździami łączy całość. No i ważne jest to, żeby była dosyć opływowa, żeby wyprofilować przód tratwy, żeby nie rył wodę i żeby nie była za szeroka, bo trudno jest wtedy się zmieścić między wystającymi przeszkodami.
Odkąd dokąd płynęliście, w ile osób?
Ja płynąłem z Łukaszem od okolicy miejscowości Szintuja, aż do wioski Diamante.
Do Peru, tak?
Tak, to wszystko Peru, a później od wioski Diamante do Boca Colorado już płynąłem samemu.
Kiedy stwierdziliście i gdzie, że coś takiego zrobicie?
W Cusco przyszedł pomysł, bo pomyśleliśmy...
Czyli już tam byliście, tak, nie że obmyśliwaliście całą zimę w Polsce.
Nie, po prostu myślimy sobie, co by zrobić zwariowanego. Bo wcześniej odprowadzałem ludzi jako przewodnik, no to tam już są bezpiecznie odprowadzeni, to teraz można ryzykować. I coś trzeba zrobić zwariowanego, no i pomyślałem sobie, że tratwę, zawsze chciałem spływać i zawsze chciałem spotkać Indian żyjących w zgodzie z dawną tradycją, także po prostu wybieram się tam i spływam. Po Amazonie odprowadzałem rodaków przez 3 tygodnie wcześniej. Od 4 lat tam latam regularnie, mniej więcej na 3 miesiące w roku.
I skąd to się wzięło, to zamiłowanie?
Pierwsza wyprawa to była z buntu. Jak miałem lat 18, to poleciałem do brazylijskich lasów deszczowych, bo nie cierpiałem cywilizacji, nie cierpiałem systemu i sobie pomyślałem, jak wy mi tak, to ja będę po swojemu. No i to był taki sposób na wyrwanie się, na pożegnanie się z dawnym sobą, na te wszystkie uwiązania po prostu się skończyły i od tamtego czasu jestem najszczęśliwszy człowiek na ziemi.
Aha. Wydaje ci się, że urwałeś się z systemu?
Tak, urwałem się na dobre. Aha. Będę przestrzegał innych, żeby to jak najszybciej też zrobili.
Czyli jak wygląda twoje życie? To podróże? Zarobkowanie musi jakieś
być? No właśnie, to nie jest rozdzielone i o to chodziło. Nie rozdzielona jest pasja i zarobkowanie, tylko po prostu robię to, co kocham, dzielę się tym, no i z tego się żyje. Także jest tak, jak planowałem i o to chodzi.
Kiedy czyta się różne takie relacje z wyjazdów ludzi, ja wiem, że są wszędzie dobrzy i źli ludzie, ale jednak w Ameryce Południowej zdarza się jakiś wypadek, zdarza się jakaś kradzież, pobicie i tak dalej. Mówi się o pewnych zasadach, jakie trzeba przestrzegać, w jakich miejscach się nie pojawiać. Jak ty to widzisz, który sobie tak tam poczyna?
W miastach trzeba uważać. W miastach jest dużo napadów, kradzieży. Miasta są niebezpieczne, w przeciwieństwie do dżungli czy wsi, to tam jest znacznie spokojniej. Trzeba spotkać się naprawdę na takie miejsca sporych napięć politycznych, żeby mieć problemy z Indianami. Generalnie z Indianami dużych problemów nie ma, tylko ja też mówię świetnie po hiszpańsku, więc rozumiem, trochę mam fory, nie? Ale generalnie to ważne jest bardzo hiszpański. No i w miastach uważać, kradną, wyrywają z ręki różne rzeczy, także po prostu uciekać z tych miast i zwiedzać po prostu dzicz.
I jak już jesteś w dżungli i spotykasz Indian, no to o co oni pytają, co ty tu robisz?
Skąd jesteś, co robisz, dokładnie. No mówię prawdę, jestem z Polski, przyszedłem obserwować dzikie zwierzęta. To jest najważniejsze, ta autentyczność. No i ważne jest też to, żeby od razu nie wyskakiwać z aparatem, tylko wyciągnąć go po kilku dniach, bo ja bym też się wkurzył na swoim gospodarstwie, jakby mi przyszli z kamerą, to bym ich wygonił od razu, to jest naturalny odruch. Więc najpierw przyjacielsko żyć sobie razem z nimi, a potem zapytać, czy mogę sfilmować i po pewnym czasie już to jest w dobrym guście.
Jaki jest wachlarz tych zachowań? Pierw jest dystans, później jakieś zżycie, czy od razu mówią nie, albo niektórzy są od razu otwarci?
Znaczy ja nadaję z Indianami na wspólnych falach, więc u mnie to jest pół dnia najczęściej i od razu jest dobrze.
Co, zapraszają cię do siebie?
Tak. Żyję z nimi, łowię ryby, śpimy razem w ich domach bez problemu zupełnie, ale to trzeba sobie wypracować, bo wiele ludzi usłyszało spaduwa. Po prostu no autentycznie żyć z nimi, być z nimi, żyć tak jak oni.
Musiałeś chyba takiej małej rewolucji w głowie dokonać, nie? Żeby
właśnie
się tak tam
nie
dobrze odmawiać.
Ja w cywilizacji nie pasuję właśnie. Ja tam od razu...
Ale tu wzrastałeś normalnie.
Wzrastałem w cywilizacji i nigdy nie pasowałem, a w Amazonii znalazłem swoje miejsce, ale i tak wracam do Polski, bo Polska to jest mój dom i zawsze to będzie dla mnie dom, ale indiański sposób życia jest dla mnie znacznie bardziej bliski niż ten europejski.
Poczułeś podczas pierwszej wyprawy już, że to jest to, tutaj jest mi dobrze.
Wiedziałem, że to już jest droga w jedną stronę.
Jeśli ktoś chciałby z tobą podróżować, to można gdzieś cię znaleźć w sieci, żeby...
Wpiszemy Emil Witt w wyszukiwarkę i wyskoczy strona, tam są do mnie namiary, harmonogram wypraw, także można działać.
Jak już płynąłeś tą tratwą, czy były miejsca takie, że no piękne, coś niesamowitego? Wiem, że nieraz gdzieś tam można natrafić też na miejsca, których no, mało ludzi było w ogóle. Mhm.
Miejsca tam są generalnie wszystkie piękne, dlatego że tam no, cywilizacja nie miała prawie żadnego wpływu. Po prostu jedna wielka puszcza. Podczas całego spływu minąłem 3 osady ludzkie, plus jeszcze to jedno obozowisko trwali, więc ludzi tam jest bardzo mało. Wszędzie są dzikie zwierzęta, wszędzie jest dziewicza przyroda, także no, to jest piękne. No i na każdym odcinku były tam naprawdę niesamowite momenty, niesamowite widoki, także działają tam też drwale, ale tego nie dało się tak wizualnie odczuć, bo oni gdzieś tam w głębi puszczy wynajdowali grube drzewa i je ścinali po prostu. Ale według mnie jest w świetnym stanie zachowana ta puszcza.
No i tak płyniesz, pojawia się wieczór. Co robisz?
No albo jak jest dżungla, to rozbijam hamak między drzewami.
Tylko hamak?
Hamak i plandekę nad głową jakby padało i siatka na komary. A jak jest plaża, prosta, a nie kamienista, no to rozkładam karimatę na piasku, z dzikiej trzciny sobie robię taki stelaż trzyczęściowy i na to rozwieszam plandekę i podwieszam moskitierę. Czyli po prostu moskitiera i plandeka jest zawsze, a zmienia się tylko albo karimata, albo hamak z karimatą.
I śpisz dobrze.
I
nic
dobrze.
Się nie budzi.
Nic mnie nie budzi.
Żaden tam zwierzak pod tobą chodzący czy nad
nic
tobą
takiego.
Skaczący.
Jest dobrze. Jest moskitiera, więc komary nie gryzą.
Co tam jesz? Skąd woda?
Wodę filtruję, a jedzenie, no to w tratwie się nie ograniczam wagowo. Biorę dużo jedzenia, bo nie muszę tego nosić na plecach. Więc po prostu gotowałem nocą ziemniaki, żeby cały dzień sobie zjadać ugotowane, bo za dnia nie było jak gotować, bo spływałem. Więc były gotowane ziemniaki, makaron, co przywiozłem z cywilizacji. I ryż. I to był podstawowy pokarm. I głównie ten ryż, ryżu to mało, bo to nie trzyma w ogóle, nie trzyma się w żołądku, a głównie ziemniaki to jest taki konkret z jakimiś sosami w proszku.
Dobrze zapychają.
Bardzo dobrze.
Żadnych problemów ze zdrowiem nie miałeś? Bo nie. Też się tam wiele mówi, że od wody...
Nie, nie miałem, bo wodę filtrowałem. Problemy ze zdrowiem były na pierwszej wyprawie 4 lata temu i od tamtego czasu świetnie się mam. Po prostu organizm musiał się przyzwyczaić.
Czym filtrujesz?
Filtr. No za 130 zł można kupić filtr Sawyer albo Tropiker i po prostu przepływa przez niego woda, to ma taką mikronową siatkę, ma taki gwint, się nakręca na to zwykłą butelkę i ściskamy butelkę i z drugiej strony wylatuje czysta woda, dosyć wydajny, ale trzeba odpychać, bo czasami piasek wlatuje.
I co do jedzenia, to też ryby, tak?
Ryby, jak poczęstowali mi Indianie na pierwszym dniu spływu, to brałem ryby, ale samemu nie łowiłem ryb, bo wyprawa by miała charakter sportowy i nie było czasu ani energii na to, żeby gonić za zwierzętami.
Jak teraz twoje życie wygląda? Ile czasu tam po drugiej stronie spędzasz? Ile na miejscu tutaj w kraju?
No tak rocznie to jedna wyprawa na 3 miesiące, a druga gdzieś tak na 1,5 miesiąca, teraz wylatuję za miesiąc, także myślę, że za granicą jestem w sumie z 4,5 miesiąca, a reszta w kraju. I chciałbym celować tak, żeby jednak zimą mi nie było, bo polskie lato jest tak piękne, że szkoda wylatywać.
Myślisz, że uda się taki sposób na życie ukuć?
On już jest, tak jest i ja nigdy nie wrócę do tego, jak żyłem wcześniej, nie ma mowy, absolutnie. To już się na drogę cierpienia się nie wraca.
Ale co, była zwykła praca, tak?
Nic nie było, ja po prostu skończyłem liceum i już w drugiej klasie liceum zrobiłem pierwszą wyprawę i skończyłem to liceum i się pożegnałem zupełnie z systemem i w życiu nie pracowałem nigdy na etacie, bo wiem, żebym nie dał rady ani jednego dnia i nigdy tego nie będę robić. Ja po prostu pracuję wtedy, kiedy mam ochotę, nie zmuszam się do niczego i to jest po prostu najzdrowsze tak fizjologicznie patrząc.
No, wolny jesteś.
No tak i tak każdy powinien.
Wyjeżdżasz za miesiąc i co to będzie tym razem?
Ludzi oprowadzam. Ludzi oprowadzam przez 3 tygodnie, a później...
Też Peru?
Też Peru, a później zostaję na 2 tygodnie, żeby porobić zdjęć pod jakieś wystawy fotograficzne i też, żeby obadać nowe trasy dla ludzi. No i też chciałem wejść na jakieś lodowce, także bakcyla złapałem po tym pierwszym lodowcu w zeszłym roku, więc myślę, że bardziej będę góry eksplorował teraz.
Jakie zasady, jeśli chodzi o wypad do dżungli? Nie wiem, od ubioru poprzez...
Hiszpańskiego się nauczyć.
A, hiszpański?
Hiszpańskiego i to jest jedna najważniejsza...
To szybko? Szybko hiszpański?
No u mnie bardzo szybko, a należy po prostu odważnie z ludźmi rozmawiać. Nie patrzeć, że się nie umie, bo na początku się nic nie umie, a się nauczymy szybko, rozmawiając nawet jak nie umiemy rozmawiać. Więc hiszpański, jak umiemy hiszpański, to wszystkie inne problemy rozwiążemy. Mhm. Więc ja jestem gotowy dać jedną radę, nauczyć hiszpańskiego i z tym zostawić ludzi. Bo to wszystko rozwiąże, zupełnie. Wszystko, nawet na miejscu kupimy to, co potrzeba. No buty trzeba rozchodzić wcześniej z Polski, to tak, ale reszta to hiszpański.
Aha, a tacy to tak się trochę obawiają, tej Ameryki Południowej, to co im powiesz?
To nie polecą, aż się przestaną obawiać i polecą. Znaczy nie, mi się nie chce przekonywać ludzi, żeby polecieli, bo to muszą sami w sobie przełamać, nie? Po prostu, kiedy uznamy, że coś jest możliwe, jest to w zasięgu naszej ręki, to się to zrobi. Trzeba po prostu sobie z głowy wybić to przekonanie, że się nie uda, bo to nieprawda.
To czego ci życzyć?
Czyli to, co sobie życzę, to mi się spełnia, także to ja bym bardziej w drugą stronę życzył każdemu spełnienia marzeń i żeby robił to, co kocha.
W magazynie Na Szlaku nie możemy zapomnieć o naszej redakcyjnej koleżance Adrianie Andrzejewskiej, która zrobiła sobie taką roczną przerwę od codzienności i pojechała dookoła świata. Jej podróż rozpoczęła się w Brazylii.
Brazylia swoją nazwę zawdzięcza drzewu o nazwie Pau Brasil, z którego pozyskiwano czerwony barwnik. Drewno jest tak czerwone, że przypomina żar. Drzewo jest więc zwane ognistym. Brazylia mimo wielkiej powierzchni jest wolna od katastrof naturalnych, jak wybuchy wulkanów czy trzęsienia ziemi. Nie leży bowiem na styku płyt tektonicznych. to kraj kontrastów, które szczególnie widać w dużych miastach. Obok kilkudziesięciopiętrowych wieżowców, do których bogaci dostają się helikopterami, leżą na ulicy bezdomni, których każdy zdaje się nie zauważać. Zaskakujące jest to, że prawie nikt nie mówi tu po angielsku, nawet na lotnisku. Z drugiej strony ludzie są bardzo pomocni, więc można porozumieć się na migi. Jeśli napiszemy im na kartce, gdzie jedziemy, złapią nam autobus i jeszcze poproszą kierowcę, by powiedział nam, gdzie wysiąść. Kilkukrotnie zdarzało nam się, że gdy widzieli zagubionych turystów, pytali, czy nie potrzebujemy pomocy. W Brazylii jest też duża przestępczość. W Rio de Janeiro czy São Paulo lepiej nie obnosić się ze sprzętem fotograficznym lub komórką. Zejście z utartego przez turystów szlaku i skręcenie w nie tę uliczkę może skończyć się nie najlepiej. Brazylia to też kraj, którego mieszkańcy wciąż poszukują tożsamości, wyjaśnia Tomasz Piątek, torunianin, który od kilku lat mieszka w São Paulo.
Brazylia jest to państwo zbudowane de facto na imigracji. Każdy tutaj ma jakieś pochodzenie. Tak więc jest to pewien miks kulturowy i trudno w zasadzie powiedzieć, czym jest kultura brazylijska. Stosunkowo od niedawnego czasu jakby się wykluwa, dlatego można zauważyć, że pewne społeczności, kulturę, którą odziedziczyły od przodków, dalej tą kulturę pielęgnują. Trudno zdefiniować tak do końca, ponieważ są pewne, prawda, jeśli chodzi o muzykę, o sztukę, to można mówić o kulturze brazylijskiej, ale jakieś tradycje, na przykład święta obchodzone, tutaj już trudniej moim zdaniem, ponieważ każda ta społeczność ma raczej swoje święta. Chociaż na przykład najlepszym przykładem kultury brazylijskiej narodzonej jest karnawał, który tu jest bezapelacyjnie najważniejszym świętem. No i obchodzą wszyscy Brazylijczycy właśnie to święto.
Czy to jest tak, że Brazylijczycy są na co dzień również tak weseli jak w trakcie karnawału? To jest radosny naród?
Radosny naród, naród serdeczny też. Nawet jak nie rozumieją, jak się do nich mówi, to starają się pomóc. Nawiązać jakiś kontakt, jakąś interakcję nawet właśnie z tymi obcokrajowcami, których nazywają gringo, ale to dosyć tak pieszczotliwie. To nie ma żadnego podtekstu, nie wiem, ksenofobicznego, po prostu jest takie serdeczne. I każdy tutaj może się czuć po prostu jak u siebie, bo ludzie wiedzą na przykład, jak ich przodkowie, jak przyjeżdżali tutaj, musieli rozpocząć swoje życie na nowo i jak im ciężko z tym było, więc z tego punktu widzenia to jest oczywiście wielki plus. Minusem jest to, że nie ma też takiej tożsamości narodowej, albo jest ona budowana w dosyć taki nienaturalny, powiedzmy, sposób, to znaczy podczas dyktatury tutaj wojskowej od 60-tych lat do końca 80-tych, no bo ona narzucana jakby przez wojsko, tak, że tutaj jest twoja ojczyzna i tutaj masz się słuchać, to jest flaga twoja i to było w bardzo sztuczny sposób narzucane, przez to też nie ma też takiej mocnej tej tożsamości Brazylijczyków. Na przykład wielu najpierw określiłoby się jako Portugalczyk czy Włoch, zanim powiedziałby, powiedzmy, w drugiej kolejności Brazylijczyk.
Co jakiś czas w magazynie Na Szlaku będziemy sprawdzać, co u Adriany słychać, gdyż będzie nam opowiadać o swoich wrażeniach. Kończymy dzisiejsze noworoczne wydanie magazynu Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
uszach brzmi. Więc uśmiechnij się, człowieku, nie zatrzymasz rzeki nikt. Nikt już fali nie powstrzyma.